Słowa do słowa.
'Niedziela palmowa, czyli męki pańskiej. Rok B. Z Księgi Izajasza. Pan stał się moim wspomożycielem. Dlatego nie odwróciłem się, ale z twarzy swojej zrobiłem jakby nieugiętą skałę. Z psalmu 22. Nadzieje swe związał z Panem, niech go teraz wybawi. Niech go ocali, bo przecież upodobał go sobie. Z listu do Filipian. Ogołocił się, przyjąwszy postać sługi. Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy centurion stojący tam naprzeciw niego zobaczył, że w ten sposób wyzionął ducha, powiedział: ten człowiek naprawdę był Synem Bożym. Siostry i bracia, i rozpoczynamy najważniejszy w całym roku tydzień, Wielki Tydzień. I rozpoczynamy go bardzo mocnym akcentem. Już dziś słyszymy opis męki Jezusa, w tym roku w redakcji świętego Marka. Ale wszystko zaczyna się od relacji z uroczystego wejścia, wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Czy to będzie opis według Marka, czy według Jana, chodzi o jedno. O ten zachwyt, o ten wręcz szał tłumu, który cieszy się, bo przecież wszyscy usłyszeli o wskrzeszeniu Łazarza. A skoro taki człowiek, człowiek z taką władzą, z taką mocą Bożą jest między nimi, to naprawdę we wszystkich sercach i we wszystkich głowach pojawia się myśl o wybawieniu, o zakończeniu wreszcie tego okresu niewoli. Skoro jest ktoś, kto potrafi zatrzymać śmierć, to czy nie poradzi sobie z garnizonem rzymskim stacjonującym w Jerozolimie? Oczywiście niektórzy nie chcą do tego dopuścić, bo mają już poukładane życie, bo jest im dobrze, bo się przyzwyczaili. Chciałoby się powiedzieć, że powtarza się historia z czasów Mojżesza i wiemy, że ten obraz jest tylko pewnym niedoskonałym, bardzo pobieżnym rzutem oka na to, co się może dziać na powierzchni serca człowieka, a sens jest ukryty o wiele głębiej, bo się można przyzwyczaić do zła, do grzechu, do sytuacji, w której nie jest się sobą, traci się swoją tożsamość. Człowiek przestaje pamiętać, kim jest, kim był, kim mógłby się stać. A jeśli przestaje wiedzieć, kim jest, to stać go na wszystko. Nawet na odrzucenie Boga. Dlatego sługa pański z pierwszego dzisiejszego czytania ma świadomość grożącego mu prześladowania, wie o niebezpieczeństwie, jakie na niego czyha i swoją broń znajduje w słowie Boga. 4 werset 50 rozdziału Księgi Izajasza w przykładzie Biblii pierwszego Kościoła, w przekładzie z Septuaginty, brzmi: Pan mnie obdarza językiem biegłym, abym w odpowiedniej porze, gdy będzie trzeba, umiał wygłosić słowo. I później słyszymy: nauczanie Pana otwiera me uszy, a ja się nie opieram, ani się nie wymawiam. Pan dał mi język ucznia, a uczeń na początku mówi to, co usłyszał od nauczyciela. Sami dobrze wiecie, siostry i bracia, jak reagują, jak funkcjonują wasze dzieci. Szczególnie te najmłodsze, jak często powtarzają to, co zobaczą u swoich rodziców, a obserwatorami są na pewno bardzo dobrymi, o wiele lepszymi, niż byście się mogli spodziewać. Język ucznia. Mówię to, co usłyszałem od mojego ojca. Jezus powtarza tę frazę w redakcji świętego Jana. Słowo Boga otwiera moje uszy. Dlatego ów sługa pański, którego drugą pieśń słyszymy jako pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii słowa, mówi z ogromnym przekonaniem: Pan stał się moim wspomożycielem, dlatego nie odwróciłem się, ale z twarzy swojej zrobiłem jakby nieugiętą skałę. Cokolwiek zobaczy ów sługa pański, ten niewolnik Boga, jakikolwiek obraz dotrze do jego oczu, on nie przestanie być sobą, on nie straci tej najważniejszej tożsamości, to znaczy swojego związania z Bogiem. Bardzo mi się narzuca podczas lektury tego tekstu właśnie osoba Mojżesza. Człowiek bez właściwego imienia, który odnajduje swój sens, a właściwie zostaje odkryty przed nim sens jego życia, właśnie w spotkaniu z Bogiem i tylko w relacji z Bogiem. Sługa pański jest sobą o tyle i tylko wtedy, gdy jest sługą i gdy służy Bogu. A ponieważ jest sługą, to jego oczy chcą widzieć to, na co patrzą oczy jego Pana. I chcą patrzeć w taki sposób, w jaki widzi Bóg. Więc sługa pański rzeczywiście określa siebie, swoje istnienie w relacji do Boga. Wszystkie swoje nadzieje wiąże z Panem. A tym bardziej, kiedy ma poczucie wybrania, mimo że jest niewolnikiem, że widzi siebie jako niewolnika, doświadcza ogromnego szacunku, odkrywa swoją godność, wie, że nie jest byle kim, to potrafi zaufać we wszystkim. Nawet jeśli przychodzą bardzo trudne momenty, jak choćby te opisane przez autora psalmu 22. Mimo że większość tekstu zdaje się być narzekaniem, wołaniem niezwykle udręczonej duszy, i faktycznie ta dusza jest udręczona, bo opisane przez psalmistę sceny są zatrważające, to nawet szyderstwo ze strony prześladowców, bo tak brzmi werset 9 tego psalmu, zacytowany przeze mnie we wstępie do dzisiejszego komentarza, jest tak naprawdę odbiciem serca sługi Bożego. Zresztą w kolejnych wersetach wybrzmi: Ty mnie wydobyłeś z łona, moja nadziejo, już przy piersi mej matki. Tobie zostałem powierzony, nim się urodziłem. Ty jesteś moim Bogiem, już od łona mej matki. A potem wzbierająca nadzieja. Przypomną sobie o Panu, wrócą do Niego wszystkie, nawet najdalsze krainy ziemi. Do Pana bowiem należy królowanie. On sam jest Panem nad narodami. Moja dusza będzie żyć dla Niego. Szczerze mówiąc, trochę zazdroszczę autorowi psalmu takiej wiary, takiego przekonania serca, takiej nieustępliwości, którą można scharakteryzować słowami: mogę stracić wszystko, byleby nie stracić Boga. Skąd się to bierze? Najpewniej z doświadczenia Bożej opieki, Bożej troski, Bożego zainteresowania. Przecież to miłość prowokuje miłość. Skoro On, Bóg, kocha, kocha tak bardzo i do tego zaprasza mnie na drogę miłości, to jaka ma być moja odpowiedź? Jaką odpowiedź mogę dać miłości? I z takim pytaniem siadam do fragmentu 2 rozdziału listu do Filipian, w którym apostoł narodów już od 5 wersu, którego co prawda nie usłyszymy w liturgii, ale warto mieć go w głowie, podpowie: niech te myśli w was będą, które i w Chrystusie Jezusie. On się ogołocił, przyjął postać sługi, uniżył się, posłuszny aż do śmierci, śmierci na krzyżu, śmierci niewolnika. To jest miłość. Bogu tak bardzo zależy. Patrzy na nas, widzi nasze życie i kocha. Kocha bez granic. Poszaleństwo krzyża kocha. I chce zrobić wszystko, abyśmy doświadczyli, byśmy przekonali się, byśmy posmakowali Jego nieba, tego szczęścia, które tylko On może dać. Bo, jak to już sobie powiedzieliśmy kiedyś, Nasze serce jest niebem dla Boga. Tak mówiła święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Twoje serce, siostro i bracie, jest niebem dla Boga. Dobrze jest to zobaczyć. Spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, ogłosić sobie dobrą nowinę, ogłosić sobie Ewangelię, że jesteśmy pragnieniem, marzeniem, niebem dla Boga. A wszystko dlatego, że On chce dla nas nieba. I to On patrzy na nas z taką fascynacją, z taką miłością, że nie odpowiedzieć na to spojrzenie wydaje się być największą życiową przegraną. A przecież dobrze wiemy, że różnie się patrzy na tę miłość. Różnie można patrzeć na Jezusa. Można patrzeć na Niego jak na spełnienie moich osobistych nadziei. Pojawi się wtedy euforia, jak wśród tłumów, które witały Jezusa uroczyście wjeżdżającego do Jerozolimy. Ale można też szybko zmienić to spojrzenie. Okazuje się, że sposób patrzenia na czyjeś życie jest niezwykle podatny na to, co myślą inni. Szczególnie jeśli zdają się być potwierdzeni autorytetem ekspertów albo pieniądza. Dlatego, kiedy już jakiś czas temu usiadłem do tekstu dzisiejszej Ewangelii, do tego opisu męki Jezusa według świętego Marka, moją uwagę przykuło spojrzenie, a właściwie sposób widzenia Jezusa, patrzenia na Jezusa. W krótszej wersji tego tekstu, która pewnie będzie czytana w wielu naszych parafiach, pierwszym, który widzi Jezusa, który patrzy na Niego, jest Piłat. Zmęczone spojrzenie, napięte, może trochę zdziwione, znużone jednocześnie, bo oskarżony zachowuje się dziwnie, nie tak, jakby się można było spodziewać. Wiemy, że ostatecznie Piłat podpisze wyrok śmierci i Jezus zniknie z jego oczu. W międzyczasie pojawia się Barabasz. Pewnie ma ten wzrok zaszczutego psa. Nie dowierza, że został uniewinniony. Bardzo szybko wmiesza się w tłum, by zejść z oczu żołnierzom. Co ciekawe, imię Barabasz oznacza syn ojca. Zdaje się być jakimś przewrotnym lustrem dla Jezusa. Przecież jest rzezimieszkiem, oskarżony o zabójstwo. Pewnie kilku jemu podobnych, być może nawet z grupy przestępczej, do której on należał, jeszcze w więzieniu jest. I oni tego dnia zostaną ukrzyżowani. Nie wiem, co zmieniło się w sercu Barabasza, kiedy zobaczył Jezusa. Natomiast zadaję sobie pytanie, co się dzieje w moim sercu, kiedy widzę Jezusa? Bo przecież nie da się ukryć, siostry i bracia. Każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Ojca Niebieskiego. Więc w tym duchowym sensie, w czasie procesu, każdy z nas staje na miejscu Barabasza. Dobrze również w taki sposób na siebie spojrzeć. Są jeszcze spojrzenia żołnierzy. Oni patrzą drwiąco, nic sobie nie robiąc z tego człowieka, który właściwie w ich oczach nie przedstawia żadnej wartości. Będą kpić, będą go upokarzać, będą chcieli odebrać mu resztki godności. Jest jeszcze spojrzenie Szymona z Cyreny, gdzieś po drodze, wypełnione lękiem, być może również pełne wyrzutu. W końcu nienawistne i pogardliwe spojrzenia tych, którzy przechodzą obok miejsca ukrzyżowania. Jest oczywiście szyderczy wzrok arcykapłanów czy uczonych w piśmie. Ile odcieni, które można znaleźć w spojrzeniu człowieka na człowieka. Ale są jeszcze najważniejsze oczy. Oczy Ojca. Bóg, który widzi swojego Syna. Ojciec, który kocha Syna. I jednocześnie w swoim Synu widzi każdy mój grzech. A wszystko po to, by patrząc teraz na mnie czy na ciebie, siostry i bracie, Bóg nie widział nas przez pryzmat naszych grzechów, ale dostrzegał w nas obraz i podobieństwo siebie samego, byśmy byli przed Nim na wzór obrazu Jego Syna, byśmy byli świadomi tego wzroku, który pojawia się w Księdze Rodzaju, kiedy każdy dzień stworzenia, a potem wreszcie osoba człowieka spotyka się z taką miłością, że autor biblijny napisze: widział Bóg, że było dobre, że było piękne. Stąd również ten znak rozdartej zasłony w świątyni. Bo nie ma granic dla miłości, która się objawia światu. Więc jak my od dziś będziemy patrzeć na Jezusa? Jakiego? Kogo my w Nim widzimy? Centurion powie, widząc w jaki sposób Jezus kończy życie, a właściwie oddaje życie w ręce Ojca. Ten człowiek naprawdę był Synem Bożym. Krótkie, proste wyznanie setnika rzymskiego, który nie mówi o bóstwie Jezusa, ale jest pod wrażeniem zaufania, miłości, jakie można było dostrzec w tym udręczonym ciele. Dlatego życzę wam wszystkim, nam wszystkim, zaufania i miłości. Niech to będzie dobry, wielki tydzień. Amen.